Panie, otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy, żebyśmy byli w stanie usłyszeć to, co dzisiaj masz nam do powiedzenia, żebyśmy byli w stanie usłyszeć pytania, przed którymi chcesz nas postawić. Stajemy, Panie, przed Tobą, tak jak potrafimy, w postawie gotowości do tego, żebyś otworzył nasze ucho, żebyś do nas mówił. Bo Słowo Twoje jest pokarmem, Słowo Twoje leczy, Słowo Twoje prowadzi przez ciemną dolinę, przez którą często musimy przechodzić. Amen. Jakiś czas temu znalazłem fragment chińskiego traktatu mądrościowego z IV wieku przed naszą erą. I posłuchajmy, co ten człowiek, który nazywał się Meng Tzu, miał do powiedzenia. Gdy niebiosa chcą przekazać jakiemuś człowiekowi wielką odpowiedzialność, to najpierw ćwiczą jego umysł cierpieniem. Poddają jego mięśnie i kości ciężkiej pracy. Wydają go na oddziaływanie głodu. Wtrącają go w ubóstwo, rzucają mu kłody pod nogi, po to, aby stymulować jego umysł, wzmocnić jego charakter i ulepszyć go w tych dziedzinach, w których jeszcze brakuje mu kompetencji. Tekst z IV wieku przed naszą erą. Kiedy przyglądamy się literaturze mądrościowej, akurat jest to taki nurt w literaturze, który bez względu na to, w obrębie jakiej kultury powstawał, ma ze sobą najwięcej wspólnego. Ale chciałbym, żebyśmy się od tego tekstu odbili i spróbowali przyjrzeć się jednej postaci w Starym Testamencie, która idzie ścieżką, która przed chwilą była opisana. Idzie tą ścieżką po to, żeby być w stanie przygotować się do zrealizowania tego, do czego Bóg go powołuje. W Biblii, jeżeli uważnie ją czytamy, możemy zaobserwować pewne powtarzające się wzorce. Człowiek, któremu będziemy się dzisiaj przyglądali, jest przykładem szeregu takich wzorców, które możemy później odnaleźć w życiu Mojżesza, w życiu Dawida, w życiu wielu mężów Bożych w Starym, w Nowym Testamencie i w końcu w życiu Jezusa. Jest kilka takich wzorców, na które chciałbym zwrócić uwagę, zanim przyjrzymy się, w jaki sposób one przejawiają się w tej opowieści z Księgi Rodzaju, do której za chwilę zajrzymy. Po pierwsze, bardzo często, albo może powiedziałbym jako reguła, od której oczywiście istnieją wyjątki, w Biblii najpierw przychodzi wizja. I ta wizja w Księdze Rodzaju bardzo często miała charakter powołania przez Boga, wybrania do współpracy z Nim. I ta wizja jest potrzebna ludziom, o których czytamy, wtedy, kiedy przechodzą przez tą ciemną dolinę, o której śpiewaliśmy przed chwilą. Jeżeli o tej wizji pamiętają, jeżeli pamiętają, do czego Bóg ich powołuje, to daje im inne okulary, przez które mogą spojrzeć na to, co ich spotyka. W kontekście tej wizji różne rzeczy, których doświadczają, będą miały inne znaczenie niż bez tych okularów. One są po coś, one do czegoś prowadzą, jeżeli bohater o nich pamięta. To jest pozytywna strona otrzymania tej wizji. Ona ma być czymś, co tobie i mnie towarzyszy, coś, co możemy sobie przypominać, coś, co daje mi kontekst do tego, czego doświadczam, zwłaszcza jeżeli doświadczam rzeczy trudnych. Ale ta sama wizja ma też swoją drugą stronę medalu. Dlatego, że znowu wzorzec, który się powtarza w Biblii, przychodzi ona najczęściej do człowieka nieprzygotowanego, aby ją zrealizować. W związku z tym ten człowiek dostaje powołanie, dostaje wizję od Boga, autentyczną. Ale to, co on z niej zrozumie, będzie zależało od tego, w jaki sposób on ją zinterpretuje przez te metaforyczne okulary swojej niedojrzałości. Tak jak na swoim poziomie rozwoju jest w stanie ją pojąć. Z tym, co rozumie, z tym, co pojmuje, najczęściej w sposób bardzo opatrzny, ale wyrusza w drogę. Bóg go powołuje, Bóg go wprowadza na drogę, która będzie dla niego drogą przemiany. Na tej drodze Bóg zweryfikuje nie to, co ten człowiek potrafi, ale to, jakie jest jego serce. Jaka jest jego otwartość, jaka jest jego gotowość poddania się procesowi, przez który Bóg chce dokonać w nim przemiany. I wzorzec kolejny, który pojawia się w życiu wielu bohaterów w Starym i w Nowym Testamencie, to jest wzorzec drogi sługi, która prowadzi poprzez uniżenie do wywyższenia, poprzez śmierć do zmartwychwstania. Ten model poprzez śmierć do zmartwychwstania jest, nawiasem mówiąc, bardzo silnie obecny już w Starym Testamencie. To nie jest coś, co się pojawiło w Nowym Testamencie. To jest coś, co Jezus zrealizował ze Starego Testamentu w sposób fizyczny na samym sobie. Ale te wszystkie zapowiedzi, ten wzorzec poprzez uniżenie do wywyższenia, poprzez śmierć do zmartwychwstania jest obecny w bardzo wielu narracjach Starego Testamentu, w wielu proroctwach. Do ludzi, którzy znajdują się na tej drodze, Jakub powie takie słowa. Za największą radość, poczytujcie to sobie, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, czy prowadzi do wytrwałości. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. No dobrze, czas otworzyć Księgę Rodzaju, 37 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku wersetom, które rzucają trochę światła na życie Józefa, które jest przykładem zrealizowania się tych wzorców, o których przed chwileczką mówiliśmy. 37 rozdział. To jest najdłuższa opowieść w Księdze Rodzaju, od 37 do 50 rozdziału. I warto, oczywiście ona przekracza czas, który mamy tutaj do naszej dyspozycji, ale warto jest w spokoju przeczytać ten tekst w domu i zobaczyć, jak wiele innych rzeczy jeszcze Bóg ma nam w tej opowieści do zaoferowania. Czytamy od drugiego wersetu, a oto dzieje Jakuba, rodu Jakuba, przepraszam. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilby, z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich złego mówiono. Jest coś, na co nigdy nie zwróciłem uwagi. W jaki sposób funkcjonował 17-letni Józef w relacji do swoich braci. Donosił na nich. Ale, piąty werset, pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę, tego snu, który mi się przyśnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Albo panować nad nami? Czy chciałbyś nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Bóg komunikuje się z Józefem poprzez sny. To jest dar, który będzie się w życiu Józefa rozwijał. Natomiast w tym śnie, tak jak powiedzieliśmy, Józef dostaje pewną wizję. Józef, który funkcjonuje, tak jak czytaliśmy w wersecie drugim, w bardzo niedojrzały sposób. W bardzo niedojrzały sposób. W związku z tym, jak taki Józef sobie zinterpretuje ten sen, który dostał od Boga? No właśnie, jako zapowiedź dominacji, panowania nad jego braćmi. Tak myśli 17-latek, w taki sposób przez swoje 17-letnie niedojrzałe okulary interpretuje to, co słyszy, to, co poznaje, to, co Bóg mu ukazuje. On będzie tego potrzebował, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy przejdziemy do kolejnych fragmentów, dlatego że za chwilę ojciec wyśle go, żeby odwiedził swoich braci i zobaczył, jak im się powodzi. To wypasanie owiec to troszeczkę tak, jak na tych dzisiejszych halach, a bacowie i juchasy wychodzą z tymi owcami, a nie do wieczora. Wychodzą na wiele dni, na długie okresy czasu. W związku z tym zainteresowanie ojca, jak im się wiedzie, jest jak najbardziej zrozumiałe. Ciekawe, że Józef trzyma się bardzo blisko ojca, albo najprawdopodobniej Jakub trzyma Józefa bardzo blisko siebie, kiedy jego starsi bracia pracują. Ale oto Józef zostaje wysłany z zadaniem. Jakub mówi do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, idź, a pośle cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Nawiasem mówiąc, to są te same słowa, które Abraham powiedział Bogu w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg go wzywa, żeby poszedł na górę Moria ze swoim synem Izaakiem. Jestem gotów. Józef odpowiada, jestem gotów. Nie wie tak naprawdę, co mówi. Nie wie tak naprawdę, jaki jest głębszy sens tego wyrażenia, tego stwierdzenia, tej deklaracji przed Bogiem. Ale Józef, który będzie uczył się bycia gotowym, bycia otwartym, wejdzie na drogę sługi, na drogę uniżenia, które ma przygotować go do tego, żeby był w stanie zrealizować swoje powołanie. 23 werset. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku. A gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Izmaelitów przybywających z Gileadu, wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Izmaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Zaczyna się droga Józefa. Zauważcie proszę wzorzec, który się będzie kilkakrotnie w jego życiu powtarzał. Józef z poziomu, na jakim jest, tak, tu jest wizja pewnej odpowiedzialności, pewnego wyniesienia, co to znaczy, czas pokaże, nie przywiązujmy się do interpretacji 17-latka, ale etap do góry prowadzi w dół. Józef jest spuszczony do pustej cysterny po wodzie. Jest uniżony w sposób dosłowny. Bracia mają zamiar go zabić. Juda w pewnym momencie, tak jak słyszeliśmy, wpada na pomysł, żeby nie kalać swoich rąk morderstwem, ale sprzedać go w niewolę. Zachowamy czyste ręce, a jednocześnie pozbędziemy się brata, któremu zaczyna się roić panowanie nad całym klanem. I teraz zwróćcie uwagę, że ten wzorzec schodzenia niżej po tych schodach, droga po schodach do góry prowadzi w dół. Tylko dzięki Bożej łasce Józef będzie wyprowadzany z tego dołu. I to się powtórzy kilkakrotnie. Wyciągają go, sprzedają go za 20 srebrników. Oczywiście słyszymy pewne echa, widzimy pewne cienie czegoś, co się będzie później realizowało w życiu innych bohaterów biblijnych, a skumuluje się w życiu Jezusa. 39 werset. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swojego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swojego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Józef, jako syn faworyzowany przez ojca, zostaje spuszczony przez braci do cysterny. Dzięki łasce Bożej przeżyje po to, żeby być sprzedanym do niewoli jeszcze niższe zejście i żeby w tej niewoli uczyć się służyć. Egipcjaninowi. Ale Pan był z nim. Pan był z nim. I z tej niewoli Bóg, błogosławiąc Józefa, a poprzez Józefa ludziom, którzy są do niego pozytywnie ustosunkowani, Bóg go podnosi do góry, zostaje zarządcą, uczy się służyć, jeżeli chodzi o jego charakter, i uczy się pewnych, zdobywa pewną wiedzę, zdobywa pewne umiejętności administracyjne, zdobywa pewne kompetencje. Józef jest w drodze. Oczywiście znamy tę historię. Kolejne wersety, nie mamy czasu, żeby przez nie przechodzić w sposób szczegółowy. Kolejne wersety są opisem próby, na którą Józef zostaje wystawiony przez żonę Potyfara. Ze względu na swoją urodę kobieta proponuje mu relację seksualną. I teraz, co zrobi człowiek, który ma dużo możliwości i staje przed próbą? Znowu zauważ, to jest cień czegoś, przed czym stanie Jezus na pustyni. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli masz takie możliwości, no to zrób to. Od tego, w jaki sposób sługa, który jest na drodze, która ma go przygotować do realizacji pewnej wizji, do realizacji pewnej misji, w zależności od tego, w jaki sposób on się ustawi do tej próby, czy do kolejnej próby, będzie zależało, jak szybko tę drogę przebędzie, jak głęboka będzie przemiana, której w sobie doświadczy. Józef opiera się tej propozycji, w związku z tym zostaje fałszywie oskarżony o molestowanie, a zostaje wtrącony do więzienia od 33. Zostaje wtrącony do więzienia od 20 wersetu. Jego pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. Zauważ, Józef, który z pozycji uprzywilejowanego syna jest sprowadzony na dno cysterny, ale przeżyje dzięki łasce Bożej po to, żeby być w Egipcie sprzedanym jako niewolnik, dzięki temu, że Bóg był z nim, nie tylko przeżyje, ale będzie się uczył, będzie się rozwijał. Teraz niesprawiedliwie oskarżony zostaje wtrącony jeszcze głębiej do więzienia, ale, 21 werset, Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Czytamy w następnym rozdziale, 40, że po tych wypadkach zdarzyło się, że pod czaszy Faraona i piekarz zawinili przeciwko swojemu panu, królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej, tam, gdzie Józef był więźniem. A dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa, aby im służył. Gdy już pewien czas byli w więzieniu. Zauważ, że ta droga w dół jest drogą sługi. Schodząc coraz niżej, Bóg jest z Józefem, ale schodząc coraz niżej, Józef uczy się służyć. Najpierw Potyfarowi, Egipcjaninowi, teraz innym więźniom, którzy zostali oddani mu pod jego pieczę, pod jego opiekę. I teraz mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, to jest długa opowieść, obfitująca w bardzo wiele ciekawych lekcji. Mamy teraz do czynienia z kolejną sytuacją, kiedy pewnej nocy obaj ci znamienici więźniowie mają sen, którego nie potrafią zinterpretować. I opowiadają ten sen Józefowi, który im służy. Mówią, mieliśmy sen, ale nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. I wtedy Józef odpowiada, słuchaj uważnie języka Józefa. Czyż nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. Już widać, jaką długą drogę przebył ten 17-letni kiedyś chłopak, który dostawał sny od Boga i interpretował je przez okulary swojej niedojrzałości. Teraz, po wielu latach, mamy Józefa, który mówi, do Boga należy wykład. To nie ode mnie zależy, jak ja to zinterpretuję. Bóg daje sen, Bóg daje interpretację tego snu. I interpretuje im ten sen. Jest to zapowiedź tego, co spotka podczaszego, który po trzech dniach zostanie przywrócony do swojej godności na dworze, co spotka piekarza, który po trzech dniach zostanie powieszony. Ale podczaszy zapomina o Józefie, chociaż ten go prosi, żeby o nim pamiętał, kiedy wyjdzie z więzienia, ponieważ znalazł się tutaj na podstawie fałszywego oskarżenia. Ale podczaszy o nim zapomina. Mijają dwa lata, jesteśmy w 41 rozdziale. Mijają dwa lata i po tych dwóch latach Faraon ma sen. I śni mu się, że stoi nad Nilem. A oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu siedem innych krów, szpetnych i chudych i stanęło obok tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowy szpetne i chude siedem krów pięknych i tłustych. Wtedy Faraon się obudził. A gdy ponownie zasnął, miał znowu sen. Oto siedem kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi. A potem wyrastało za nimi siedem kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni. A te puste kłosy pożarły siedem kłosów grubych i pełnych. Wtedy Faraon się obudził, a był to tylko sen. Rano zaniepokojony w duchu kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich, wszystkich mędrców i opowiedział im Faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł mu je wyłożyć, zinterpretować. Wtedy odezwał się przełożony podczaszych do Faraona i rzekł, przypominają mi się dzisiaj grzechy moje. Gdy Faraon rozgniewał się raz na sługi swoje i wtrącił mnie do więzienia, w domu dowódcy straży przybocznej, mnie i przełożonego piekarzy, obaj mieliśmy jednej tej samej nocy sen, ja i on, a każdy sen co innego oznaczał. A był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa, Wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia, a gdy się ostrzygł i zmienił szaty, przyszedł do Faraona. Wtedy Faraon rzekł do Józefa, miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył, ale o tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. Józef odpowiedział Faraonowi, słuchaj języka Józefa, nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. I Józef interpretuje Faraonowi jego sen. Mówi o tym, że będzie teraz 7 lat dobrobytu. 7 nadzwyczaj pomyślnych lat. Ale po tych pomyślnych latach przyjdzie 7 lat głodu. I to jest zapowiedź, którą Bóg daje Faraonowi. Niechże więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 5 część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże, a z polecenia Faraona niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. I kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc Faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego, tak jak ten. Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki, włożył go na rękę Józefa i kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna, zawiesił mu złoty łańcuch na jego szyi i kazał go obwozić na rydwanie, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. A gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się 7 lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w ziemi egipskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do Faraona o chleb. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, idźcie do Józefa i czyńcie, co on wam powie. A głód był na całej ziemi. Wtedy otworzył Józef wszystkie spichlerze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. I ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. A Józef był wielkorządcą w kraju. On to sprzedawał zboże całemu ludowi w kraju. A gdy przyszli bracia Józefa z Kanaanu, wysłani przez Jakuba, żeby nakupili trochę ziarna, żeby można było obsiać pola, żeby można było przeżyć ten kryzys. A gdy przyszli bracia Józefa, oddali mu głęboki pokłon aż do ziemi. I przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich. Jaki Józef przypomniał sobie te sny? Tamten 17-latek, któremu woda sodowa odbijała do głowy, który chciał nad nimi panować? Czy Józef, który potrafi się troszczyć? I teraz, z tej perspektywy, dojrzały Józef, który przypomina sobie tamte sny, przypomina sobie tych 11 snopków, które się chylą, które się kłaniają przed jego snopkiem, który stoi na tym polu i nagle do Józefa dociera, że to nie chodzi o to, że będę nad nimi panował. Chodzi o to, że ja im pomogę się wyżywić, bo tamte snopy są puste. Nie chodzi o panowanie, chodzi o służbę, chodzi o troskę. Ale żeby w ten sposób teraz spojrzeć na ten sen, musimy mieć innego Józefa. Józefa, którego Bóg poprowadził do tamtej godności schodami w dół, gdzie on uczył się służenia. I zauważ, proszę, każde kolejne zejście niżej jest opisywane, że dochodząc tam, jest opisywane w taki sposób, że dochodząc tam, Józef był sługą. Dzięki Bożej łasce człowiek, który uczył się służyć, ponieważ Bóg był z nim, był z tych nizin wyciągany, wynoszony po to, żeby inni mogli cieszyć się owocami jego służby. Józef odegrał z powodzeniem swoją rolę dzięki Bożej łasce. Ale spłynęła ona na człowieka, który poddał się kształtowaniu go przez Boga, który wszedł na drogę sługi. Na tej drodze wzmocnił swój charakter, rozwinął swoje kompetencje, w tym przypadku administracyjne, zrealizował swoje powołanie. A więc obserwujemy przemianę człowieka na drodze od wizji otrzymanej do wizji zrealizowanej. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, Józef jest cieniem ludzi, którzy przyszli po nim. Chciałbym zwrócić uwagę, jeszcze na sam koniec, chciałbym zwrócić naszą uwagę na Jezusa i w jaki sposób on był opisywany. Jest bardzo ciekawy fragment w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 7 do 8. Za dni swojego życia w ciele Jezus zanosił z wielkim wołaniem i łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na swoją bogobojność został wysłuchany, a chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus też przeszedł drogę sługi, gdzie uczył się poprzez cierpienie tego, w jaki sposób misja, z którą posyłał go Ojciec, może być zrealizowana. I ostatni fragment, list do Filipian, 2 rozdział. Prawdopodobnie jest to jeden z najwcześniejszych hymnów chrześcijańskich, jakie się zachowały w literaturze, wersety od 5 do 11. Paweł wprowadza ten hymn takimi słowami. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, pisze do kościoła w Filipi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Zszedł niżej. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zauważcie proszę ten sam wzorzec, który był już zapowiedziany w życiu Józefa. Jest realizowany przez Jezusa. Droga do wywyższenia prowadzi poprzez uniżenie. Droga do zmartwychwstania prowadzi poprzez śmierć. I to jest coś, z czym on też zostawia swoich uczniów. Fragmenty, o których już mówiliśmy, przy innej okazji. Kto się nie wyprze samego siebie, tak jak Jezus, zauważ, to samo słownictwo, wyparł się samego siebie i zszedł niżej, stał się człowiekiem. Kto się nie wyprze samego siebie, kto nie weźmie swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, nie jest na drodze sługi. Przed jakimi pytaniami Bóg stawia cię w tym miejscu drogi, w której się znajdujesz? Czy słyszysz te pytania? To jest pierwsze. Czy otwierasz się na proces kształtowania cię przez Boga, który ma przygotować cię do zrealizowania tego, o czym marzysz? Bo tam często jest ta wizja, tam często, nie zawsze, ale tam często jest powołanie, jest informacja, którą być może źle interpretujesz na swoim poziomie rozwoju. Ale Bóg cię do tego przygotuje, jeżeli się na to otworzysz. Przed jaką próbą dzisiaj stoisz? W jaki sposób chcesz przez nią przejść? Niech przykład Józefa, zrealizowany w tak dobitny sposób w życiu Jezusa Chrystusa, będą dla nas wskazówką, będą dla nas przewodnikiem, żebyśmy byli w stanie postawić kilka kolejnych kroków, które powinniśmy zrobić w tym tygodniu, w tym miesiącu. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, za bogactwo tego, co nam dajesz, za bogactwo pokarmu, które możemy znaleźć w Twoim słowie. Otwórz nasze uszy, żeby ono się nie odbijało bezowocnie. Żeby ono wpadło na glebę, która się otwiera, by je przyjąć. Proszę Cię o to, Panie, dla każdego z nas. I proszę Cię, Panie, żebyś następny tydzień, następny miesiąc wykorzystał, by móc prowadzić nas na drodze sługi. Oddajemy się Tobie. Amen.